A o czym u nas dziś? Dziś u nas temat technologiczny, który bezpośrednio wpływa na nasze życie. Parlament Europejski przyjął AI Act, pierwsze na świecie przepisy, które mają regulować kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Idea jest taka, by oceniać konkretne technologie pod względem ich szkodliwości dla społeczeństwa, a następnie stosować zasadę im większe ryzyko, tym surowsze zasady. Pytanie, czy prawo ma szansę nadążyć za rozwojem technologii oraz co będzie zakazane, co dozwolone i w jakim stopniu. O to zapytałem Marcina Maja, dziennikarza technologicznego z portalu niebezpiecznik.pl.
Zacznijmy od tego, że AI Act wprowadza 4 poziomy ryzyka dla technologii sztucznej inteligencji. Od nieakceptowalnego przez wysokie, ograniczone i wreszcie minimalne. Czyli każdą technologię będzie trzeba zaliczyć do którejś z tych grup. Te nieakceptowalne to są rozwiązania, po pierwsze, punktacji społecznej, czyli takie, no powiedzmy, orwellowskie rozwiązania typu dostajesz punkty za to, że wyrzuciłeś gdzieś papierek. W rozpoznawaniu biometrycznym w czasie rzeczywistym w miejscach publicznych, czyli wchodzę do marketu i niekoniecznie ktoś ma oceniać, że jestem powracającym klientem. W manipulacjach poprzez techniki podprogowe i w predykcji kryminalnej. To brzmi już tak trochę, bym powiedział, fantazyjnie. Jeszcze rozpoznawanie emocji w pracy i w szkole.
To ma być zakazane.
Ale zauważmy, tak, w pracy i w szkole. Na przykład nie w miejscach handlowych. I tutaj ciekawostka. Wielu z nas nie ma świadomości tego, że w sklepach Żabka już przed laty była instalowana technologia do rozpoznawania emocji. Prewencyjne działania policji, kolejna rzecz, prewencyjne podkreślam, a nie inne, i manipulacja ludzkim zachowaniem lub wykorzystywaniem słabych punktów u ludzi. Też szeroka definicja, no ale możemy sobie to wyobrazić, co to może oznaczać. Czyli te obszary mają być zabronione. To znaczy zabronione i tutaj, jak to zwykle przy prawie, powinniśmy powiedzieć ale na przykład w działaniach służb mogą być użyte pod pewnymi warunkami, chociaż samo to, że ktoś próbuje to regulować, jest jak najbardziej w porządku. Inne rozwiązania będzie trzeba ocenić pod względem ryzyka. No i właśnie, tak jak pan redaktor już powiedział, poziom wymagań będzie dostosowany do oceny tego poziomu ryzyka. Ogólna idea dobra.
No właśnie, ogólna idea dobra. Pytanie, jak ona będzie stosowana w praktyce. No i przy okazji takich rozmów też zawsze pojawia się pytanie, kto ma kontrolować egzekwowanie tego prawa. No i idąc dalej, kto ma kontrolować tych, którzy kontrolują. Czy my wiemy, czytając AI Act?
Przewidziane jest stworzenie biura do spraw AI, które ma wspierać firmy w realizacji tych obowiązków. I oczywiście teraz musimy mieć świadomość, że AI Act i w ogóle różne akty prawa unijnego, takie jak choćby swojego czasu RODO, które też sprawiało, czy później ustawa o sygnalistach i tak dalej, one są o tyle problemowe, że one powstają w trochę innej kulturze prawnej. Bo kiedy czytamy na przykład polskie ustawy, to mamy krótką preambułę lub nie mamy i się zaczyna. Artykuł pierwszy, artykuł drugi. Natomiast kiedy czytamy akty prawa unijnego, to możemy zaobserwować, że tam jest najpierw bardzo obszerny opis tego, co ustawodawca by chciał, tak zwane motywy ustawodawcy, i później gdzieś w połowie dokumentu jest dopiero artykuł pierwszy. I gdybyśmy chcieli dobrze zinterpretować to, co ma robić AI Act, to powinniśmy go czytać w sposób unijny, czyli przeczytać też te motywy, to co by ustawodawca deklaruje, że to co ma się wydarzyć. I tam jest opisana taka dość fajna wizja, bym powiedział, tego wszystkiego, chociaż bardzo ważna rzecz też na końcu aktu, on w pełni wejdzie w życie 2 lata po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2 lata w świecie AI to jest ogromnie dużo. Ja się teraz zastanawiam całkiem poważnie, czy to nie będzie tak, że ten akt trzeba będzie zrewidować krótko po wejściu w życie. No ale tutaj też przekonamy się w praniu.
No właśnie, we wstępie powiedziałem, czy to nie jest czasem walka z wiatrakami i ktoś może przytaknąć i powiedzieć tak jak pan wspomniał, za 2 lata, kiedy to prawo wejdzie w życie, być może technologia będzie już dalej, dużo dalej niż to prawo, ale może gdzieś trzeba po prostu zacząć. Nie ma co narzekać, ale jakiś punkt wyjścia musi być.
Nie, tak samo wiele osób na przykład narzekało na RODO, ale na przykład obowiązek zgłaszania wycieków danych okazał się bardzo przydatną zasadą. I tutaj też w ogóle każde prawo dotyczące nowych zjawisk zawsze będzie najpierw prawem koncepcyjnym, i później ta koncepcja będzie testowana w praniu. Ja nie oczekuję niczego innego od prawa. Ja nie liczę na to, że ktoś napisze idealny akt i on będzie od razu działał. Przyzwyczajmy się do tego, że to będzie tak. Najpierw takie prawo, później pewnie kilka lat jego działania, później zdefiniujemy punkty, które nie działają i będziemy je poprawiać. I prawo zawsze jest takim żywym tworem, który ma być testowany w życiu i przez życie i bardzo dobrze. Samo zdefiniowanie w ogóle problemu, że podejście do tego w taki sposób, że będą technologie o różnym poziomie ryzyka i powinniśmy to regulować, jest okej. Oczywiście tutaj pojawi się takie, i ono się już pojawiło, to pytanie. AI Act zdefiniuje sposób używania sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej i w ramach usług świadczonych dla obywateli Unii. I już teraz na przykład organizacje broniące praw człowieka, takie jak na przykład European Digital Rights, mówią, no dobrze, ale czy Frontex, który działa na granicach Unii, a często poza jego granicami, będzie zobowiązany do respektowania tych samych norm. I czy europejskie firmy, które będą rozwijać technologię poza Unią, będą musiały respektować te same normy? Bo teraz pytanie, czy to nie będzie tak, że z jednej strony u nas zabronimy punktacji społecznej, a z drugiej strony europejska firma dostarczy taki system na przykład Korei Północnej.
To panie redaktorze, to idźmy dalej w takim razie, bo w dokumencie przyjętym przez Parlament Europejski, AI Act, o którym rozmawiamy, czytamy i tutaj cytat, aplikacje AI, które stwarzają wyraźne ryzyko naruszenia fundamentalnych praw, zostaną zakazane, na przykład niektóre z tych, które dotyczą przetwarzania danych biometrycznych. Jak rozumiem, chodzi na przykład o tworzenie tak zwanych fake newsów i wykorzystywania ich chociażby do manipulacji w procesie wyborczym. No pytanie, co jeśli te fake newsy dotyczące naszej krajowej polityki, czy też polityki unijnej, będą tworzone przez firmy spoza Unii Europejskiej, na przykład w Chinach, dajmy na to.
To wtedy przykładowo nie będą oznaczone. Poza tym nie musimy myśleć o tym tylko w kategoriach firm, bo na rynku oprogramowania, przecież AI jakby nie patrzeć jest oprogramowaniem, mamy też oprogramowanie z otwartym kodem, czyli open source, i ono nie podlega takim regulacjom jak produkt produkowany przez konkretną firmę, na którą my możemy jakkolwiek nacisnąć. Przecież grupa inżynierów może się zebrać w internecie, mogą napisać nowe oprogramowanie i powiedzą, no i bierzcie to ludzie i używajcie. I co my wtedy jesteśmy w stanie z tym zrobić? No w zasadzie niewiele. Tak więc ja tu absolutnie nie chcę demonizować open source i wskazywać tego jako problemu jakby technologicznego, bo oprogramowanie z otwartym kodem bardzo się przyczyniło do rozwoju w ogóle rynku IT. Ale na pewno będą obszary, których nie jesteśmy w stanie w ogóle kontrolować. Co do tego nie mam wątpliwości. Czy to oznacza, że nie powinniśmy podejmować żadnych prób kontroli? Tego też bym nie powiedział. Dlatego ja zdaję sobie sprawę jakby z ułomności tego wszystkiego i nie przekreślałbym mimo wszystko.
Mówimy, że to prawo wejdzie za 2 lata, a co na dziś, co na teraz? Bo część z tych technologii, które ujęte są w tej kategorii, które są absolutnie zakazane, które absolutnie będą zakazane, te technologie już funkcjonują, one są w naszym życiu przecież.
Przynajmniej firmy z Unii wiedzą, że inwestowanie w nie może być problemowe, no bo gdybyśmy się dzisiaj tym zajęli, no to jutro się może okazać, że po prostu wejdzie w życie AI Act i już nie będzie można tego łatwo sprzedać przynajmniej. Więc tak samo zawsze, kiedy wchodzą w życie podobne akty, to one są już traktowane przez wiele osób jako zestaw wytycznych co do przyszłego otoczenia rynkowego. I tutaj też widzę pewną zaletę ogłoszenia tego aktu już teraz, że część firm powie, no to nie będziemy wchodzić na rynek unijny na przykład z naszym nowym modelem językowym, bo on nie będzie się przydawał w tej kategorii na przykład produktów. Bo jakby nie patrzeć, ostatecznie sztuczna inteligencja będzie musiała na siebie zarobić, a to oznacza, że będzie musiała funkcjonować w jakimś tam otoczeniu rynkowym.
Unia Europejska ma swój AI Act, który ma zacząć obowiązywać za 2 lata. Co z innymi wielkimi graczami na tym rynku, którzy intensywnie także rozwijają te technologie? Co z Chinami chociażby, co ze Stanami Zjednoczonymi, czy te państwa także prowadzą pracę nad swoimi regulacjami i czy one są jakoś porównywalne z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej, czy też to jest zupełnie inny świat?
W ogóle, jeśli chodzi o tę, powiedzmy, dyskusję, która się toczy cały czas, od lat, czy prawo nadąża za technologiami, to tutaj nawet prawnicy mają dwojakie podejście, bo niektórzy mówią tak, prawo nie nadąża i nigdy nie nadąży i pogódźmy się z tym, ale jest też drugie podejście, które mówi, nie, mamy pewne uniwersalne zasady, mamy, nie wiem, kartę praw człowieka, kodeks kodeks cywilny i zawsze możemy się oprzeć na tych zasadach i nie musimy koniecznie tworzyć nowego prawa. Bo na przykład mamy też zasady, nie wiem, ochrony danych, zasady dostępu do danych ludzi, prywatności. One też będą miały zastosowanie do technologii sztucznej inteligencji. Zresztą ja jako zabawne mogę odnotować to, że AI Act mówi, że nowe produkty będą musiały być zgodne z unijnym prawem. No, będą musiały, oczywiście. I z tego powodu ja nie oceniałbym tego tylko w tych kategoriach, czy jeśli dany kraj tworzy takie akty prawne lub nie, to czy on... Tam się nie myśli o sztucznej inteligencji. Myśli się bardzo. Z tym, że ja mam wrażenie, że podejście może być takie. Pozwólmy rynkowi zrobić to, co on chce zrobić. Zobaczymy, na ile to będzie też gospodarczo opłacalne. Unia Europejska chciałaby, żeby wchodzi nowa technologia i od razu mamy dla niej przepisy, żeby nic się dziwnego nie wydarzyło. Mam wrażenie, że Stany Zjednoczone czy Chiny mają do tego inne podejście. To jest po prostu podejście, zobaczymy, co się wydarzy, a później to uregulujemy.
I to wszystko na dziś w naszym programie. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.